pan przewodniczący Związku Zawodowego uważa rolnictwo, jakby to była produkcja młotków, że to jest tak proste. Wcale to nie jest tak proste, jak się panu wydaje. Ale prosiłbym, żeby pan nie przeszkadzał, bo pan wprowadza rolników w błąd.
Pan kłamie. Pan kłamie.
No, że pan wprowadza w błąd, pan to nie kłamie, bo to jest prawda.
No, było cło. Panie, weź pan zejdź na ziemię.
No to przecież redaktorze, to pan powiedział.
Co to w ogóle jest? To co?
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Kamil Szewczyk.
Witam serdecznie, Kamil Szewczyk. To jest czwartkowy Wieczorny Ekspres. Dzisiaj porozmawiamy o problemach rolnictwa, o tym, czy nie ma robaków w mące, w pieczywie polskim, o problemie ukraińskim i tak dalej. Moimi gośćmi są pan Michał Kołodziejczak, lidera Gruni.
Dzień dobry.
I pan poseł Jarosław Sachajko z Kukiz 15.
Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. Kłaniam się nisko.
Witamy panów. Jeszcze powiem o sądzie. Czy polska wieś odwróci się od PiS? Państwo subskrybujcie główny kanał Super Ekspresu, bo wtedy będziecie mogli udzielać się na czacie i zadawać pytania naszym gościom. Oznaczajcie je hashtagiem pytanie. Najciekawsze komentarze i pytania trafią do naszego programu. Panowie, właśnie, czy jecie pieczywo polskie? Pan poseł?
Jak najbardziej jem pieczywo polskie, a nawet jak mam chwilę czasu, to sam piekę.
A nie obawia się pan, że w tym ukraińskim zbożu, które napływało w mące, były jakieś robaki, bakterie, grzyby? Jak to jest?
Wszystko może być w każdym zbożu, jeżeli jest źle przechowywane, ale nie obawiam się, że takie zboże trafiło na polskie stoły, a na pewno
skąd
nie trafiło.
Skąd pan to wie?
Bo żaden producent nie pozwoli sobie na to, żeby wypuścić zły produkt, bo wtedy właściwie traci markę, traci jakość i bankrutuje, więc to są zbyt poważne rzeczy, żeby ktoś na to sobie pozwolił.
Panie przewodniczący, pan się obawia o robaki w polskim pieczywie? W pieczywie.
Powinniśmy się obawiać, z czego została zrobiona mąka. Ja tak bardziej powiem, nie chciałbym tutaj mówić, czy jakiś piekarz używa, czy nie używa. Ja za nikogo sobie nie dam ręki obciąć. Wiadomo, że są ludzie uczciwi, są ludzie nieuczciwi i tutaj a pieniądz to jest pieniądz. I taka wypowiedź Radosława Fogla, który powiedział, że nie przewidzieli, że będą tacy cwaniacy w Polsce, którzy będą chcieli zarobić na ukraińskim zbożu. Więc tutaj też nie ma co za nikogo przewidywać. Trzeba wiedzieć jedną rzecz. 1 grudnia wojewoda lubelski Lech Sprawka przyznał w rozmowie ze mną i w trójstronnej rozmowie telefonicznej z premierem Kowalczykiem, że ma potwierdzenie informacji. Zgłasza na prokuraturę dwie firmy, które podmieniały dokumenty według niego ze zboża technicznego na zboże spożywcze i wprowadza je na rynek. I takie informacje już mówią, że trzeba się bać. A z tą renomą, jedni mają renomowane firmy, drudzy nie. Sami zresztą widzimy, jak się zmienia pieczywo, które kupujemy chociażby w supermarkecie i ono nie ma nic wspólnego z tym, jak pieczywo powinno wyglądać. Ja kupuję pieczywo w jednej piekarni, która, jak to się mówi teraz w Warszawie, ładnie jest kraftową, a to jest tak naprawdę stara rzemieślnicza piekarnia w małej miejscowości Gruszczyce, gdzie wiem, z czego jest ten chleb i wiem, że jakość się nie zmieniła, a piekarz kupuje ciągle mąkę z jednego źródła z polskiego zboża i jeżeli chcemy mieć pewność, to kupujmy w pewnym źródle u sprawdzonych, takich rodzinnych piekarzy. Wtedy na pewno oni dbają o markę, ale
panowie,
trzeba się bać.
Żywność z Ukrainy. Polska zgłosiła najwięcej powiadomień o zagrożeniach w unijnym systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. W ciągu 15 miesięcy Polska zgłosiła do unijnego systemu 40 prawie powiadomień o zagrożeniu związanym z żywnością i paszą w produktach z Ukrainy.
Jak najbardziej. To jest system ogólnounijny i zawsze, jeżeli jest jakiekolwiek zagrożenie, że coś jest niezgodne z normą, należy zgłaszać do tego systemu. Było zgłaszane mięso złej jakości, które do nas chyba z Hiszpanii dojechało, później do Czech. Więc ten system działa. Tutaj od bardzo dawna staraliśmy się zwrócić uwagę Komisji Europejskiej, że coś jest nie tak. Komisja Europejska była do teraz głucha na te nasze zgłoszenia. Bardzo dobrze, że podjęliśmy odważne decyzje, zamknęliśmy granice i w tej chwili będzie dyskusja.
Czy to jest... po pierwsze tak, nie ma wysłanej żadnej oficjalnej informacji do Komisji Europejskiej o tym, żeby było przywrócone cło, a jedynie cło dzisiaj może uzdrowić sytuację. Jest to najprostszy i najlepszy sposób.
Proszę, czy cło uzdrowi...
Jest to najlepszy i najprostszy model.
To, co pan mówi, Michał Kodziejczak, czy cło uzdrowi system rolnictwa, rynek?
Rynek to trzeba cały uzdrowić, a nie tylko myśleć o cele. Tu trzeba wrócić do produkcji zwierzęcej, do tego, żebyśmy nie byli uzależnieni od cen europejskich czy światowych. W 2007 roku mieliśmy prawie 19 milionów sztuk trzody chlewnej. Mieliśmy bardzo dużo bydła i jeżeli byśmy mieli taki poziom zwierząt, jak mieliśmy w 2007 roku, to nie byłoby dzisiaj żadnego problemu.
Pan Michał Kołodziejczak,
zbożem.
Mówimy tutaj konkretnie o problemie zbożem. Dzisiaj ja tak to odbieram. Więc jeżeli chcemy dzisiaj zahamować ten napływ zbóż z Ukrainy i wyrównać ceny, wprowadzamy cło, jest to najprostszy system, absorbuje najmniejszą ilość urzędników, a dzisiaj będziemy musieli się zastanawiać, jak konwojować zboże przez Polskę. Nie. Jeżeli ja bym panu pożyczył mój telefon i chciałbym, żeby pan mi go oddał jutro i na przykład pan może kupić telefon, ale w sklepie trzeba czekać na niego miesiąc, to ja mówię, dobra, dajesz mi kaucję, czyli takie cło, oddajesz mi później telefon, i ja ci zwracam te pieniądze. I to jest właśnie taki model, najprostszy. I nie oddajesz mi, to ja mam pieniądze, kupuję sobie drugi. I tak w taki sposób trzeba zrobić ze zbożem. Dlaczego o tym mówię? Bo to zboże nie może trafić na rynek zachodnioeuropejski, bo tam są też nasi klienci. Agrounia z innymi organizacjami rolniczymi już we wtorek organizuje strajk 1000 traktorów na Opolszczyźnie, gdzie wyjedzie tyle maszyn na drogi, bo rolnicy z tamtego terenu obawiają się, że dzisiaj eksportują do Niemiec, na zachód Europy, a jeżeli zboże z Ukrainy pojedzie tranzytem i tam będzie tanie sprzedane, obawiają się
bo pan przewodniczący Związku Zawodowego uważa rolnictwo, jakby to była produkcja młotków, że to jest tak proste. To nie jest tak proste, jak się panu wydaje. Jesteśmy od dosyć dawna w Unii Europejskiej i musimy podlegać pod ustawodawstwo Unii Europejskiej. Oczywiście możemy się obrazić na Unię, tak jak niektórzy próbują to mówić, tylko że 70% naszej żywności wysyłamy do Unii Europejskiej i takie działania w pojedynkę, które tutaj pan próbuje uprawiać, no one rzeczywiście pewne piki popularności dają, chwilowe, tylko rolnictwo to nie jest produkcja gwoździ, którą można przyspieszyć albo zwolnić. No zwierzęta, chociażby bydło 2 lata rośnie, żeby można było go zabić. Podobnie z produkcją roślinną. To jest rok czasu, kiedy rolnik ma zyski. I tak takie opowiadanie, że jak zamkniemy w tej chwili granicę, to nagle będzie jakiś szok.
Kto powiedział, żeby zamknąć granicę? Chwilę.
Czy wprowadzimy cła zaporowe, czy jakiekolwiek cła?
Jakie zaporowe? Normalne, tak jak były.
Ale prosiłbym, żeby nie przeszkadzać, bo pan widocznie nie wie, że nie było żadnego cła na kukurydzę czy na rzepak.
Na pszenicę były.
No więc dobrze by było, żeby pan też wiedział, że nie było. Ale były. Jeszcze raz, bo...
Na pszenicę były.
No więc pan nie wie, czy były, bo ja panu mówię, że nie były, bo były kontyngenty bezcłowe. Ale więc prosiłbym, żeby pan nie przeszkadzał. Bo pan wprowadza rolników w błąd.
Pan kłamie.
Pan kłamie. No, że pan wprowadza w błąd,
pan
to nie kłamie, bo to jest prawda.
Ja na lubię. No, było cło.
Panie redaktorze, albo pan opanuje kolegę i coś się nasi telewidzowie dowiedzą, bo ja na Lubelszczyźnie i nad Podkarpaciu miałem od 2014 roku, kiedy PSL pozwolił na te bezcłowe kontyngenty, problemy i wtedy nikt się nie interesował, bo to było tylko na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Ja wrócę do tego przykładu z telefonem, bo problem rolnicy, jaki dzisiaj mają, to są dwa problemy. Jeden z ceną, która jest bardzo niska i cena, która jest w tej chwili bardzo niska na poziomie roku 2021 wynika z hybrydowej wojny Rosji na rynkach światowych. Rosja wyrzuciła dwa razy czy ponad dwa razy więcej pszenicy na rynki światowe i cena spadła gigantycznie. I opowiadanie, że jeżeli my wprowadzimy cła, to u nas ta cena będzie wyższa, po prostu jest bajką.
No. Cło jest receptą na wszystko, panie
Alek. To mówi, że receptą na wszystko, jest receptą na dzisiejszą sytuację i ono powinno być jak najszybciej wprowadzone. Zagraliście w grę Rosjan. Rosjanie wam podpowiedzieli, by przekazać informacje w Polsce, żeby rolnicy nie sprzedawali zboża. To jest zagranie w grę Putina i ja chciałbym dlatego, żeby powstała jak najszybciej komisja śledcza, która powie nam, kto podpowiadał Kowalczykowi, kto podpowiadał też Telusowi, bo też mówił, żeby nie sprzedawać zbóż w trakcie żniw, tylko żeby czekać. I na to czekała sobie bardzo dobrze Rosja, która teraz mówi, że zamknie porty czarnomorskie. Tak, były kontyngenty na pszenicę. Z tego, co pamiętam, to był kontyngent 1 000 000 ton bezcłowo. W ciągu roku można było to przywieźć do Polski. A co więcej, trzeba było zapłacić cło, to co już ponad ten kontyngent. Tylko dzisiaj na Ukrainie uprawia się tyle pszenicy, że tam im rośnie 50 milionów ton. 18 milionów ton jest na ich własny pożytek. 32 miliony trzeba po prostu wywieźć. I jeżeli teraz porty czarnomorskie będą zamknięte, a my nie przygotowaliśmy się przez ten okres do tego, żeby rozbudować w ciągu roku infrastrukturę, chociażby infrastrukturę lepiej kolejową, by przystosować do lepszych przeładunków, infrastrukturę portową, tak żeby eksportować więcej niż tam około 500-600 tysięcy ton zbóż na miesiąc, bo w tamtym roku z Polski eksportowano średnio 450 tysięcy ton zbóż przez porty. Czyli to jest, tam idzie główny eksport tego zboża ukraińskiego. I dzisiaj mówimy o wprowadzeniu tranzytu. I ten tranzyt trafi w dużej mierze właśnie do portów i tam zajmie miejsce, które miało trafić.
Panie przewodniczący, czy pan nie wykorzystuje to, o czym mówił pan poseł Sachajko, czy pan nie wykorzystuje sytuacji obecnej, jeśli chodzi o rynek rolny i zboże, do własnego budowania popularności, pików sondażowych i tak dalej, bo to pan poseł Sachajko o tym mówi.
Wie pan co? Ja mam taką popularność, którą mam zbadaną, że ja nie potrzebuję sobie jej zwiększać. Już bez przesady. Mam rozpoznawalność na poziomie ponad 90% w Polsce. Popularność mam dużą.
Ale sondaże macie, z porozumieniem macie tam, nie wiem, 1%?
Jeszcze sobie popracujemy, będzie więcej, ale dziwne właśnie, że w Super Ekspresie ostatnio zbadaliście samo porozumienie, a nie z Agrounią. Agrounii w ogóle nie badacie. To też nie jest fair, to też nie jest fajne. A Kukiz, który mówi, że sam nie pójdzie do wyborów, na pewno jest przez was badany. To tutaj też kreujecie w pewien sposób tą politykę, panie redaktorze, w Super Ekspresie. Między innymi Agrounia nigdy nie była w Super Ekspresie.
Pan chce być posłem, czy nie?
Wie pan co, ja nigdy nie chciałem być posłem, ale...
Ale muszę. Dzisiaj... Nie chcę, ale muszę. No ale, panie redaktorze, jest to
z kolei
dwóch.
Niech pan się uspokoi, bo pan jest bardzo nerwowy. Co bardzo,
co pan opowiada,
no. W rozmowie. Ja powiem tak.
Przeraża mnie pan to, bardzo co fajnie, pan mówi, no.
Bardzo fajnie mówi się o rolnictwie, kiedy się z tego nie żyje. I pan jest właśnie tym przykładem, bo ja z rolnictwa żyję i wiem, jakie ma problemy, kiedy pana zapraszałem do swojego gospodarstwa, kiedy chciałem, żebyście wy, jeszcze wtedy jako Kukiz i razem ze Zjednoczoną Prawicą, naprawiali te problemy. Jednak takie naprawianie problemów właśnie, wie pan, dlaczego pan ten przykład z gwoździami daje? Bo panu się młotek śni przy naprawianiu problemów i myślicie, że waleniem młotkiem w ścianę to będzie rozwiązanie problemów.
Widzi pan poziom tej dyskusji. Jak pan nie zapraszał, to ja byłem u pana w pana gospodarstwie. Proszę sobie przypomnieć,
i
proszę nie
manipulować. I od tamtego czasu nic nie zostało zrobione.
No
i to, musiałem się zaangażować.
O właśnie, czyli tak jak powiedziałem, nie chcę, ale muszę. Ale ja wiem, że pan musi, tylko niech pan teraz nie przeszkadza przez chwilę. Powtórzę, jeżeli, bo pan przewodniczący Związku Zawodowego chce polskich rolników trzymać właśnie jako producentów produktów podstawowych, po to, żeby byli uzależnieni od giełd światowych. A ja mówię o tym, że najlepiej jest zboże. Oczywiście, że tak jest, bo słyszeliśmy przez chwilę.
Ale niech pan zobaczy, jaki wpisze i Zjednoczonej Prawicy spin dostali teraz tak Związku Zawodowego. Szkoda, że pan nie ma napisanego tego na kartce, co cieciura w rozmowie ze mną, ale w Polsacie, kiedy miał napisane na samej górze, mówi, że krzyczy, mówi,
że krzyczy. Panie redaktorze, mówcie tutaj poważnie, bo
poważnie.
Tutaj zarzuca komuś o Rosji, a jeszcze parę lat temu pan płakał za rynkiem rosyjskim. W tej chwili pan płacze za tym, że próbujemy się konfliktować z Komisją Europejską, a jeszcze wcześniej pan mówił, że trzeba zablokować napływ zboża z Ukrainy. Trzeba rozmawiać merytorycznie o rolnictwie, nie dzisiaj, po to, żeby tylko komuś się przypodobać, tylko właśnie o rolnictwie w perspektywie kilku lat. I to, o czym ja mówię od 2015-2017 roku.
Nie jest tak, że rząd zaspał jednak. No jest, minęło prawie rok.
Prawda? Ale ja nie jestem rzecznikiem rządu i ja rząd krytykuję.
Ale będzie pan startował najpewniej, prawda, z list Prawa i Sprawiedliwości.
Pan Kołodziejczak już o tym wie, a kilkakrotnie już mówiliśmy, że mamy zawieszone porozumienie programowe z Prawem i Sprawiedliwością.
Ale czy rząd zaspał, panie pośle?
Oczywiście, że zaspał. Oczywiście, że zaspał, bo nie odbudował produkcji trzody chlewnej. Odbudował trochę produkcję bydła. I tutaj zużywamy również zboże. Bo zarówno krowy, jak i bydło mięsne zjada pasze treściwe. Teraz jest ważne, żeby właśnie sprzedawać zboże w skórze. Czyli właśnie przetwarzać go, żeby nasze zboże było droższe o 200 zł niż na giełdzie Matifu, a nie było tańsze o 200 zł, bo trzeba gdzieś tam wywieźć. My mamy być dużym producentem żywności, gdzie jest duża wartość dodana, a nie rozczłonkować
to. rolnictwo. Pan, panie pośle, komisję śledczą do spraw afery zbożowej.
Panie doktorze, tak, ja się pod nią podpisałem. Ja się podpisałem pod tą komisją śledczą. Tylko ja to robię i nie opowiadam banialuk na różnych wiecach, tylko u mnie chodzi o realne zmiany. Więc ta komisja śledcza rzeczywiście powinna być, żebyśmy wiedzieli, kto zawalił, ale jednocześnie zachęcam wszystkich do przeczytania obywatelskiego programu rolnego Kukiz 15, który jest od 2018 roku, bo jeżeli te rozwiązania, które tam są zapisane, byłyby wdrożone, to dzisiaj nie mielibyśmy większości tych problemów, z którymi się rządzący zmagają. Tylko zawsze jest jakiś układ.
Czy popiera pan protesty, które pan Michał Kołodziejczak organizuje przy granicy z Ukrainą?
Oczywiście, że nie popieram, bo te protesty nic nie dają. Te protesty powinny być tu w Warszawie pod budynkiem.
Może jednak coś dają, bo widzimy reakcję rządu, może jakaś refleksja się pojawiła po tych właśnie protestach.
Nie wiem, czy po tych protestach akurat się pojawiła ta refleksja, bo może ona się bardziej pojawiła po tych protestach w zachodniopomorskim, bo te protesty bardzo długo trwają.
Gorsze protesty.
Ale prosiłbym, żeby nie przeszkadzać. Ale ważne jest to, żeby rządzący wiedzieli, że oni odpowiadają za rolnictwo nie tylko w tym miesiącu i gaszenie pożarów, tylko żeby wiedzieli, że rolnictwo ma się rozwijać.
Pan przewodniczący się śmieje cały czas. Parę... Dlaczego pan się śmieje?
Bo nie ma nic do powiedzenia. No cóż, pan, jak to inaczej można skomentować? No.
Pan tak mnie denerwuje. To jest już śmieszne, to co pan opowiada. Są lepsze i gorsze protesty. Szkoda, że nie zareagowaliście 1 grudnia, kiedy byliśmy u wojewody lubelskiego, u pańskiego wojewody, u Lecha Sprawki, kiedy on przyznał się do tego, że jest przywożone do Polski zboże techniczne.
Ile tego napływa, zboża jest przewiezione? Napływa, bo pan wszystko wie. Ile tego zboża przewiezione jest?
Dlatego to nikt nie wie.
A to widzi pan.
Właśnie, ile mamy tego zboża? No,
nikt
tego
nie wie. Pan nie wie i straszą wszystkie
wasze służby kompletnie nie działają.
Nie wasze, tylko to są też pana służby. Polskie służby.
Panowie, niech pan się nauczy pan dyskusji,
bo no ale proszę mnie cały czas nie pouczać. Pan tak niech pan mówi merytorycznie, bo nasi telewizorzy chcą coś tego wynieść.
Panie redaktorze, jeżeli pan Sachajko nie będzie mi przerywał, ja będę mówił. Inaczej to będę sobie słuchał do końca, możecie rozmawiać we dwójkę.
Ja bym chciał. Razie... Jakby pan chciał zamilczyć, to ja bym to wszystko spokojnie wyjaśnił.
Umawialiśmy się tutaj na dyskusję.
No ale pan raz mówi to, raz mówi to.
Przyjął pewne zasady tego programu.
No, a pan ich nie przestrzega. No to dobra, to proszę powiedzieć.
Niech pan nie przerywa.
Ile tego zboża wprowadzono?
Panie pośle, proszę dać głos, zostańmy.
Niech pan się tak nie denerwuje, bo to nie działa panu ani na urodę, ani na myślenie.
Ale ja mam gdzieś moją urodę, niech pan mówi
myślenie też.
O co chodzi.
Ja to bardzo mocno widzę. Panie redaktorze, byliśmy 1 grudnia u Lecha Sprawki i tam Lech Sprawka ujawnił, że przyjeżdża to zboże techniczne, ale głównym przekazem było to, że rolnicy wtedy nie mogli sprzedać kukurydzy i pszenicy, bo są zawalone wszystkie magazyny ukraińską. Wtedy rząd nie podjął interwencji. Ja zadzwoniłem przy wojewodzie do premiera Kowalczyka, który powiedział: nie ma żadnego problemu ze zbożem, a Kołodziejczak i ludzie, i rolnicy, którzy przyszli z różnych organizacji, to oni chcą tylko i wyłącznie wywołać złe nastroje w społeczeństwie. A jak się to wszystko skończyło? Skończyło się tak, że dzisiaj mamy nadwyżkę około 5 milionów ton zbóż, które musimy wyeksportować, bo rolnicy
właśnie,
nie będą mieli
jak to wyeksportować?
Swojego.
Czy damy radę to wyeksportować?
Pewnie będzie bardzo trudno. No, przepustowość portów jest w Polsce ograniczona. Nie zostały one rozbudowane. Dzisiaj jeszcze jest to utrudnione wszystko zalegającym węglem, który w portach leży i jest problem, który narasta. Możemy eksportować około 600 tysięcy ton, jeżeli... Ja skończę.
Nie, chciałem zapytać, czy pan poseł się zgadza z tym, że damy radę z tym zbożem i je wyeksportować w całości, bo jest niedługo znowu żniwa, prawda? I znowu będzie problem.
Oczywiście, tylko w poprzedniej wypowiedzi, do której się nie mogłem odnieść, bo mi pan przewodniczący przerwał, on mówi, bo to jest właśnie taka polityka. Od pstryknięcia mamy kolej rozbudowaną, od pstryknięcia mamy rozbudowane porty, tylko co później przez te porty będziemy eksportowali? Proszę zauważyć, jeżeli mamy eksportować polskie zboże, po byle jakich cenach, ale zakładamy, że to jest model pana przewodniczącego, to z Gdańska czy z Gdyni do Afryki trzeba całą Europę objechać, opłynąć. Jeżeli mamy porty czarnomorskie, to jest chwila na dotknięcie. I powtórzę, nie jest sensem, abyśmy my próbowali konkurować z Ukrainą pod względem cen pszenicy, bo oni dużo taniej ją będą produkowali niż my. My mamy dać rolnikom zarobić, utrzymać się, a nie tylko pracować na minimalnych marżach albo jak przez ostatnie 20 lat na granicy opłacalności. Dlatego opowiadanie o tym, że nie rozbudowano portów, nie rozbudowano kolei, to jest wtórne, zupełnie wtórne, to nie ma nic wspólnego z polskim rolnictwem. Polskie rolnictwo ma mieć wartość dodaną. Rolnik ma być
Ja rozumiem, ale czy nie jest tak trochę, że PiS reaguje wtedy, kiedy jest jakiś problem.
Ależ oczywiście, panie redaktorze, tylko nie tylko tutaj.
Nie rozwiąże problemu w sposób systemowy i tak dalej, tylko właśnie
ale ja
jest,
o tym
jest
mówię,
problem i reaguje.
Ja no, o tym mówię od pierwszej mojej kadencji, że...
Rok temu premier Morawiecki uspokajał, mówił, że wszystko jest okej, tak, że nie będzie problemu, panujemy nad sytuacją, okazuje się, że nie panujemy nad sytuacją.
I jeżeli nie będziemy mieć polityki rolnej, to nie będziemy panowali, bo właśnie jest taki incydentalny problem. Nie ma węgla, wszystko rzucamy na bok, sprowadzamy węgla. Za dużo jest zboża, opróżniamy wszystkie porty, będziemy eksportować zboże.
Ja nie do końca sobie tutaj pan poseł zdaje sprawę z problemu, który dzisiaj jest. Dzisiaj są pełne magazyny. Trzeba tak naprawdę zacząć rozbudowywać powierzchnie magazynowe, silosy, gdzie te polskie zboże będzie można w trakcie...
Czyli chce pan zapewnić, jak rolnicy w tej chwili przetrzymają zboże, to później je sprzedadzą drożej? Chce się pan zabawić w wróżbitę
Kowalczyka?
Dokładnie.
Panie, weź pan zejdź na ziemię. Panie redaktorze,
no to pan powiedział.
Co to w ogóle jest? To co? To chce pan... Ja się wczoraj widziałem z przedstawicielami 5 firm. Z Polski, które łącznie mają 10 polskich rodzinnych firm, które mają łącznie około 10-12% udziału w rynku kukurydzy, suszenia kukurydzy. Wie pan, jaki mają dzisiaj problem? Mhm. Kupili kukurydzę od polskich rolników po 1000 zł. Średnio, mokrą. Suszenie kosztowało około 1400 zł. Dzisiaj po tyle musieliby sprzedawać.
I co z tym ale
chwilę, ja skończę, żeby tutaj pokazać, bo ja wiem, że można sobie opowiadać takie historyjki, one są fajne. Ja się nawet tego może źle nie słucha, ale to nie ma nic do rzeczy. Dzisiaj te firmy sprzedają suchą kukurydzę po 1000 zł i nie ma komu sprzedać. Mówią, są zawalone magazyny, przyjdą za chwilę następne zbiory, przyjdą zbiory pszenicy. Oni nie mają dzisiaj pieniędzy, żeby naszykować je na żniwa, które będą za 3 miesiące. Mówią, to będzie problem i to będzie to, co pan mówi o tym, że trzeba zmieniać, tak, trzeba budować rynek na poziomie firm rodzinnych, tych lokalnych, które będą dawały i takie lokalne więzi i zatrudnienie ludziom i będą rozbijały rynek z tych wielkich monopoli. Dzisiaj w Polsce firma, która eksportuje też z Polski zboże, największa ma udział 60% w eksporcie polskiego zboża. Jedna, duża, światowa. Nie mamy swoich, które będą mogły dawać konkurencję. I to, co się teraz dzieje, będzie miało przełożenie na to, że te rodzinne firmy już się ustawiają, te wielkie, korporacyjne, międzynarodowe, w kolejkę, żeby je wykupić. Nie ma żadnej pomocy też dla nich. I ja mówię, nie żeby nie sprzedawać. Wie pan, ja wiedziałem, że jak wy mówiliście, czyli rząd Zjednoczonej Prawicy, bo pan...
Nie wy.
Wy jesteście w koalicji. I jak mówili, nie sprzedawać, ja swoje zboże sprzedałem, bo wiedziałem, że tych ludzi nigdy nie wolno słuchać. I tutaj jest problem. A jeżeli pan mówi o powrocie do trzody chlewnej, tak? W ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości, tych 7 lat, ja tutaj nie mówię pana Sachego, bo 7 lat z nimi razem nie jest. Mieliśmy, kiedy te rządy się zaczynały, 250 tysięcy gospodarstw, które hodowały świnie. Dzisiaj mamy mniej niż 50 tysięcy. Rynek jest coraz bardziej zmonopolizowany i uzależniony od wielkich graczy rynkowych, którzy sprowadzają z Ukrainy, sprowadzili bardzo dużo pszenicy, kukurydzy, i robią swoją paszę. Panowie, i ten rynek przejmują. Czyli ten rynek jest uwiązany tak naprawdę na łańcuchu wielkich korporacji. I ja widzę, że tutaj nawet też tak słuchając, nie ma takiego podejścia, żeby ten problem rozwiązać systemowo, długofalowo. Tylko jest takie chwilowe, żeby jeszcze nawet tak naprawdę problem stworzyć. A rolników zasypać pieniędzmi przed wyborami, żeby wiedzieli, że tak się rozwiązują problemy tylko i wyłącznie pieniędzmi. No ja tutaj powiem, że już jest tutaj problem.
Która pozwoliła, znaczy takie są zasady, prawda, polityka handlowa, wspólna i tak dalej. Jak pani to widzi, panie pośle? Czy można coś zmienić w tej sprawie, w tego wolny przepływ,
ale wolny
handlu
przepływ
i tak dalej?
Wolny przepływ nie jest niczym złym. Konkurencja jest bardzo dobra, ponieważ mamy tańsze produkty i większą wydajność. Tylko co przed chwilą słyszeliśmy? No, że mamy problem z kukurydzą i nie ma pomysłu. Od 2018 roku ja napisałem ten pomysł, żeby pan mógł sobie przeczytać. I wszyscy nasi telewidzowie, bo wydajemy ponad 6 miliardów złotych na sprowadzanie białka, soi genetycznie modyfikowanej. I, a zamiast ją produkować w Polsce, a nie cały czas podstawowe zboża. Kukurydza i jaki problem jest z kukurydzą i z suszeniem kukurydzy? To dlaczego nie siejemy polskiego białka? Dlaczego nie wprowadzamy produkcji zwierzęcej? To są rozwiązania systemowe, a nie słowa, które tak naprawdę niczego tutaj konkretnego nie zmieniają. I Unia Europejska jest wtórna. My mamy mieć polską politykę rolną, tak jak tam dosyć precyzyjnie opisałem, żeby nie oglądać się właśnie na te rynki światowe, bo nie wiemy, czy Chiny czasem za chwilę nie wykupią całej soli, a może, bo przez wiele lat ostatnich Chiny kupowały 50% produkcji światowej. Z jakiegoś powodu chyba wiedziały o tym, co może się zdarzyć. W tej chwili Chiny grają tak samo jak i Rosja na rynkach międzynarodowych. A jeżeli byśmy my byli suwerenni, żebyśmy, jak można doprowadzić, żeby w tak dużym państwie, gdzie mamy mocne rolnictwo, sprowadzać wieprzowinę z zagranicy. I teraz za rządów PSL-u ponad 8 milionów mniej sztuk trzody chlewnej mamy. Jeżeli byśmy mieli tyle trzody chlewnej, co było w 2007 roku, to nie byłoby dzisiaj problemu właśnie z tym zbożem, bo by ono było zjedzone przez trzodę chlewną. Ale tu co chwilę się mówi teraz. Na parę lat do przodu, parę lat do tyłu.
Ja myślę, że takim dużym błędem w ogóle w polskiej polityce, gdybyśmy, jak pan tak chce szeroko podchodzić, co nas dziś... Ja wiem, co zrobiło źle PSL i Platforma. Nie zrobili dobrego dla polskiej wsi. Ale co po prawie 8 latach rządów innej partii, kiedy faktycznie ten rynek ciągle ma ten sam trend, co my mamy mówić? Przecież, no, panie pośle, ale naprawdę...
Proszę mówić, no, ale ja nie chcę bronić, ja chcę podać fakty. Ale pan niech mówi, pan ja nie spokojnie zaczekam.
Pan nie musi tego bronić. Dzisiaj,
a ja nie chcę bronić.
Dzisiaj produkujemy nawet mniej niż połowę świń, które my zjadamy. Trzoda chlewna jest czymś, co naprawdę pokazuje, że rynek rolny w Polsce, ta produkcja rolna poszła w bardzo złym kierunku i on jest coraz bardziej zmonopolizowany. To nawet Komisja Rolnictwa, ja pamiętam, kiedy byłem na jednej z nich, nikt nie potrafił odpowiedzieć, jak dużo jest w rękach tych korporacji, które robią z rolników tylko i wyłącznie pracowników, czyli korporacja daje ci małego prosiaczka, daje ci paszę, daje ci weterynarza, wszystko, a ty tylko chodzisz i to wszystko obsługujesz. Nie masz tak naprawdę swojej własności, bo jeszcze na dzień dobry dostajesz kredyt na 20 lat, który później spłacasz.
Panowie, co zrobić, jak dostajemy te kary unijne, prawda? Co z tym fantem zrobić?
Ale to tylko się ja odniosę do tej Unii Europejskiej, która jest taka niedobra. Ja prosiłem premiera Kowalczyka...
Pan popiera Unię Europejską.
Proszę pana, ja odpowiem. Ja prosiłem pana Kowalczyka o to, żeby, kiedy byłem z nim na spotkaniu w styczniu, 19 stycznia, i on miał się spotkać z europejskimi ministrami rolnictwa w Berlinie, żeby tam walczył o to, żeby to cło już wtedy, żeby był temat. Premier Kowalczyk powiedział, pojadę, będę walczył, będę trzymał tą linię. Pojechał i nic nie było wywalczone. Mało tego, okazuje się, że politycy Unii Europejskiej oglądali telewizję publiczną na początku stycznia i w grudniu i dowiedzieli się z telewizji publicznej, że w Polsce nie ma żadnego problemu ze zbożem, z kukurydzą, z importem zbóż z Ukrainy i dlatego, ja tak sobie myślę, Unia Europejska nic nie zrobiła. Włączyli TVP Info i się dowiedzieli, że u nas nie ma żadnego napływu towarów z Ukrainy, one nie stanowią problemu, a ci, którzy protestują, to w ogóle jacyś zadymiarze są. Nie. Tylko, że po 3 miesiącach okazało się całkiem inaczej.
Uważa pan Kołodziejczaka za zadymiarza?
No to niestety tak, bo słyszeliśmy, ja tu szukałem jakiejś merytoryki. Jest źle i jeszcze bardzo dobrze. No ale jeżeli pan przewodniczący by chociażby o bydle powiedział, to bydło 2015 roku nam przybywa. Przybywa nam również produkcji kurczaków. Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej produkcji brojlerów. Jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o produkcję jaj. Rzeczywiście ubyło nam 2 miliony sztuk trzody chlewnej, tylko że za PSL-u ubyło to 8 milionów sztuk. Nie potrafimy sobie poradzić jako Polska z myśliwymi, bo oni mają swoje hobby i ASF się rozchodzi po całej Polsce. To są systemowe problemy, które trzeba rozwiązywać
pan
i dawać opłacalność.
Znowu się uśmiecha.
No, a co ma robić, jak nie potrafi podać żadnych danych? No, straszone.
Złośliwe się oczywiście uśmiecha.
Tak, tak. Bo dlatego,
ja
żeby być...
Ja się zastanawiam.
No proszę, na czym się pan zastanawia, to ja panu odpowiem.
Ja się tak zastanawiam. Ta buta to metr przed upadkiem idzie. W pana przypadku to może być tam półtora, może pół, ale niech pan nie przesadza. Ja się zastanawiam, jeżeli jest tak dobrze,
Ale kto powiedział, że jest dobrze?
Tak źle?
Ale nikt nie powiedział, że jest dobrze, jest źle.
Niech się pan tak nie denerwuje, panie Sachajko.
Ja się nie denerwuję, proszę, żeby coś mówić merytorycznie. Bo pan tylko próbuje uderzać personalnie. To dosyć słabe jest.
Merytorycznie? To ja panu przecież już powiedziałem tutaj wiele takich informacji.
No to proszę.
Gdzie jest oficjalny dokument do Komisji Europejskiej albo do Parlamentu Europejskiego?
Ale to nie do mnie.
Do kogo?
To nie do mnie.
No to ja mówię merytorycznie, skąd się wziął problem w Polsce z Ukrainą. Dlatego, że Polska nie alarmowała na poziomie Unii Europejskiej, która jest w dużej mierze za to odpowiedzialna, że taki problem jest i on funkcjonuje. Nie ma żadnego wniosku o tym, o czym dzisiaj się słyszy, o kaucji, czy o cle, czy o tym, że w ogóle jest problem, że w Polsce trzeba zrobić te inwestycje, o których ja mówię. Niech pan nie mówi, że ich nie trzeba robić. Wczoraj minister Telus powiedział, że bardzo dobrze, jeżeli będziemy przywozić z Ukrainy płody rolne i będziemy je w Polsce przerabiać. Mnie jako polskiego rolnika to oburzyło. Może pan nawet tam mówić, tam związkowca i niech pan nie nazywa jak chce. Ja mam bardzo dużą satysfakcję z jednej rzeczy. Z tej rzeczy, że ja żyję tylko i wyłącznie ze swojej pracy i ze swojego gospodarstwa. I tutaj ta optyka patrzenia całkowicie się zmienia. Bo większość tych polityków, którzy dziś na temat rolnictwa się wypowiadają, żyją całkowicie z czego innego. A ja przetrwałem ten trudny czas, o którym wtedy panu mówiłem, jak pan był u mnie w gospodarstwie, że nie mieliśmy żadnej pomocy. Bo to jest też taki fake news, który szerzycie.
Pan był w gospodarstwie pana Michała?
Oczywiście, że byłem. I zaprosiłem. Zaprosiłem pana, kiedy my zaczęliśmy budować pierwsze stowarzyszenie i zapraszaliśmy różnych polityków z nadzieją, że będą chcieli nam pomóc i rozwiązać sytuację. I wie pan, moje gospodarstwo bardzo trudne chwile przeżywało w momencie i to jest też takie obrzydliwe, co wy robicie. Bo kiedy my mieliśmy bardzo dużą produkcję ustawioną warzyw, ja i okoliczne gospodarstwa, na rynek wschodni. Dla normalnych ludzi, którzy tam żyją i pracują. I Rosja nałożyła embargo. Wtedy rząd PSL-u, Platformy, nie dał żadnej pomocy dla tych gospodarstw. Z dnia na dzień usłyszeliśmy, że mamy nie eksportować. Nasze wołanie o pomoc zostało głuche. Ale jak zaczął PiS rządzić wtedy, to też usłyszeliśmy, że jeżeli jest problem, rynek nam się odciął, to mamy po prostu się przebranżowić za własne pieniądze chwilę. My tutaj dawaliśmy ludziom zatrudnienie, dawaliśmy pracę, płaciliśmy podatki, robiliśmy inwestycje i nagle w jeden dzień to się ucina nie z naszej winy, nie z winy Kołodziejczaka, Króla. Ja będę wymieniał nazwiska. Nie z powodu Jarka Norberta, Pawła Króla, Leszka Kluszczyńskiego, Michała Kołodziejczaka, Józefa Kołodziejczaka i wielu innych ludzi, którzy ponieśli konkretne straty. Normalnie inwestowali. Wtedy rząd pozostał głuchy. Dlatego ja dzisiaj tak dobrze rozumiem tych ludzi, którym zostało to zboże w magazynach i dzisiaj do tej pory zostali bez żadnej pomocy, merytorycznie. Usłyszeliśmy, że parę dni temu Jarosław Kaczyński powiedział o konkretach. Nie ma dzisiaj żadnych konkretów. Wychodzi Robert Telus i mówi, że Jarosław Kaczyński zapowiedział 1400 zł za tonę pszenicy, a dzisiaj Robert Telus mówi, niekoniecznie tak będzie, na to musi wyrazić zgodę Komisja Europejska. Na pewno nie będzie to tony, będzie do hektara. Może nie być tyle, bo tych pieniędzy nie będzie aż tak dużo.
Spodziewa się pan znowu jakichś kar unijnych, jeśli chodzi o politykę rolną Polski?
Ja uważam, że Unia Europejska tutaj mocno przesadza, jeżeli chodzi o te wszystkie kary. Ale my też nie zrobiliśmy wszystkiego, co trzeba, bo ja jestem oczywiście za tym, żeby prowadzić twardą, suwerenną politykę, tym bardziej żywnościową w Polsce i żeby stawiać na swoją produkcję i wtedy będziemy mogli się czuć bezpiecznie, kiedy będziemy mieli tyle jedzenia, ile zjadamy. Jeżeli będziemy mieli tyle schabu, ile zjadamy, tyle innych produktów, ile zjadamy, jak najwięcej przetworzyć, nadwyżkę sprzedać i myślę, że tutaj się zgadzamy oczywiście.
Pan poseł Sachajko.
Możemy się z tym nie zgadzać.
Bo to, co przed chwilą pan przewodniczący powiedział, no to jest ograniczenie polskiego rolnictwa. Jesteśmy wielkim eksporterem rolnym i opowiadanie o tym, że mamy tylko produkować tyle, ile zjadamy, to
ale
znaczy, że
opowiada? Połowa...
No to, co pan przed chwilą powiedział, cytałem, ale prosiłbym, żeby pan nie przeszkadzał.
Niech pan nie kłamie.
Dobrze, to wszyscy oglądali, więc to tutaj...
Niech pan nie kłamie.
Pan poseł Sachajko.
Wszyscy oglądali i słyszeli, jak pan chce ograniczać polskie rolnictwo. Więc mamy się rozwijać i to, że z Ukrainy chociażby będziemy sprowadzali soję, której nie mamy, to nie jest nic złego. Ważne, żebyśmy nie sprowadzali czegoś, co nie jest produkowane w naszych normach i co potrafimy sami sobie wyprodukować. Dlatego powinny być obszary, gdzie będzie duża produkcja zwierzęca. Żebyśmy właśnie spożytkowali to zboże, które sami produkujemy i które możemy zaimportować, żeby była ta wartość dodana. Produkowanie produktów podstawowych dzisiaj na otwartych rynkach, jeżeli za chwileczkę Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, jest ślepą uliczką. Z Ukrainą nie mamy najmniejszych szans w produkcji zboża czy kukurydzy. My mamy produkować produkty wysokiej jakości, które dostaną wysokie ceny na rynkach światowych. Nie tylko tyle, co my sami zjemy. Mamy być producentem żywności, bo tak jak nie każdy potrzebuje nowy telefon, nie każdy potrzebuje nowy samochód, to codziennie każdy musi zjeść. I powinien jeść żywność wysokiej jakości, bez żadnych pozostałości, bez żadnych środków chemicznych, które mogą nam zaszkodzić, bo co chwilę słyszymy, że znowu znaleziono jakieś pozostałości w żywności. To jest kierunek.
Tak, będziemy tak odpowiadać, a cebulę będziemy kupować w supermarkecie po 7 zł.
Ostatnia szansa na zadanie pytania naszym gościom. Ja zacytuję pana posła Mikołaja Kniarzyckiego, ukraińskiego posła, który powiedział do Polaków tak. Nie stosujcie nieuczciwych metod do rozwiązywania problemów własnej gospodarki i rolnictwa. Pan poseł Sachajko, co pan na to?
Każda sroczka swój ogonek chwali. My mamy polskie rolnictwo wysokiej jakości. Ukraina nie spełnia tych standardów, które są w Unii Europejskiej. I nie mamy się co oglądać na rolnictwo ukraińskie. To rolnictwo jest uprzemysłowione, wyjątkowo uprzemysłowione ogromnej skali. I nie możemy dopuścić do tego, żeby pomagając Ukrainie czy ukraińskim przemysłowcom zniszczyć polskie rolnictwo, ale mamy patrzeć na rolnictwo, które ma wartość dodaną, aby rolnik godnie żył ze swojej pracy, a nie tylko się oglądał na dopłaty, czy to polskie, czy to unijne.
No właśnie, no, obecny rząd tak chce rozwiązać problem, by po prostu tylko i wyłącznie dopłacać, a nie żeby ten problem systemowo rozwiązać. I ja się tak zastanawiam, bo ciągle słyszę, że mamy robić coś innego i się przebranżawiać. Tutaj też padło to w tej rozmowie. To jest takie dość upokarzające dla polskich rolników, którzy wyspecjalizowali się w niektórych branżach. Rząd nie potrafił obronić naszego rynku przed niekontrolowanym napływem niektórych towarów i dzisiaj to my mamy ponieść cenę, bo znowu mamy się przebranżawiać na coś innego. Nie, chwila. Zadanie rządu musi być takie, żeby bronić to, co się tutaj produkuje, żebyśmy mogli na tym normalnie i godnie zarabiać. Bo do niedawna słyszeliśmy jeszcze, że jak cebula była po 30 groszy, to mamy budować obieralnie i mamy najlepiej ją zamrażać i sprzedawać drogą. I ludzie zrezygnowali, by się nie opłacało. Dzisiaj efektem tego jest to, że cebula w supermarkecie kosztuje 6-7 zł i jej po prostu nie ma w Polsce. I będziemy sobie takie głupotki opowiadać o tym, że mamy produkować żywność nie wiadomo jaką, a zaniechamy produkcji podstaw. I to będzie bardzo duży problem, niestety, który ja widzę i dostrzegam. I nie mówmy też, że rolnik ma już robić nie wiadomo co. Niech każdy się skupia na swojej pracy, tak żeby mógł na tym normalnie zarabiać, bo do tej pory to widzimy bardzo mocno, że najwięcej na tym wszystkim zarabia, ale pośrednik, supermarket, bo tak jest najprościej, a to najsłabsze ogniwo skupione na pracy ciężkiej nie jest odpowiednio chronione ani prawem, ani instytucjami, ani przepisami. No i to jest bardzo duży problem i ja też powiem, pan powiedział o dopłatach. No właśnie tak Prawo i Sprawiedliwość tak zadziałało, że tak trochę zachowało się jak taki złodziej. Pozwoliło, nawet może nie tyle złodziej, co pozwoliło okraść polską wieś poprzez ten napływ z Ukrainy przez długie miesiące. A dzisiaj mówi, dobra, to wam tyle ukradli, to wam trochę oddamy. Myśmy nakradli trochę z nimi, to oddamy. I to jest właśnie takie przykro. Bardzo, bardzo, bardzo przykre fakty.
Rzeczywiście, bo teraz będziemy, rolnicy dostaną na tyle wyrównanie, że będą mieli najdroższą pszenicę na świecie, bo te 1400 zł, ale jak na rynkach mamy 1200.
Gwarantuję, że tyle będzie.
Ale pan przeszkadza. Więc jak pomagaliśmy wcześniej przedsiębiorcom, aby nie zbankrutowali, w tej chwili trzeba pomagać rolnikom, żeby właśnie również mieli dochód i nie zbankrutowali, tylko opowiadanie, to co przed chwilą słyszeliśmy, że jak już rolnik wyspecjalizował się w produkcji pszenicy, to ma do końca życia produkować tę pszenicę, która teraz kosztuje 1100 zł. Przy kosztach, które wzrosły, no gigantycznie wzrosły koszty nawozów i paliwa. Rolnicy powinni być współwłaścicielami całego łańcucha żywnościowego, tak jak jest w Europie Zachodniej. I możemy sobie pomrukiwać i chodzić na protesty.
Obserwując te problemy, czy
ale panie redaktorze,
zapytam, czy polski produkt może w ogóle konkurować z tego, co mówicie? Pan Michał Kołodziejczak mówi, czy polski produkt może w ogóle konkurować z tym importowanym europejskim produktem?
Ja panu powiem wprost. Nawet jeżeli ten ukraiński produkt byłby lepszy od naszego, to my musimy stawiać na naszą produkcję i bronić przed napływem. Chwila. To trzeba stawiać na to, żebyśmy my się czuli w Polsce bezpiecznie. Bo ja
zakaz
dzisiaj
importu?
Nie zakaz, tylko
za komuny. No, mamy się zamknąć i
polskie produkty
ale,
dla.
Ale,
ale panowie...
Tylko dla Polaków?
Ale chwila. Ale co wy... Co pan opowiada? Niech pan sobie tak syczy, ale gdzieś w domu za stołem, a nie w normalnej, poważnej rozmowie.
Ale niech pan mówi poważnie cokolwiek poważnego, no bo pan co chwilę ośmiesza polskie rolnictwo.
Wie pan co?
Pan Michał Kołodziejczak, proszę.
Dzisiaj mamy taki problem, bo pan siedzi w tych ławach poselskich, bierze tam kupę kasy za robotę i...
Ja panu nie wybłagam, ile pan zarabia.
A bo ja nie zarabiam z publicznych, a pan zarabia za moje.
I
pan
dosyć ciężko na to pracuje.
Nie, ja tam nie widzę pracy, bo efekty waszej pracy to właśnie takie widać, że są magazyny zbóż pełne, port nierozbudowane,
no i niekontrolowany
przewóz,
że
zbóż z Ukrainy. Pan nazywa ten problem żenadą.
Ja, to jest dla mnie straszna sprawa. Pana rozwiązania żenadą, bo pan nie potrafi albo nie chce
rozwiązywać,
tylko próbuje populistycznie opowiadać, że jeżeli zamkniemy granicę, to coś zmieni.
Niech pan mnie nie przerywa, ja będę mówił. Nie mówi nikt o zamknięciu granicy, tylko o wprowadzeniu ceł. To jest różnica. Ja wiem, że w pana pojęciu się to... Za tydzień będzie pan mówił, że wprowadzenie kaucji będzie bardzo dobre, a cło jest pewną kaucją. Ale ja... Pan to rozumie, czy nie?
Dobrze by było, żeby pan cały czas nie próbował mnie obrażać, bo ja wiem, co to znaczy kaucja, wiem, co to znaczy cła. I wiem, że na kukurydze i na rzepak nie było ani kaucji, ani cła od 2014 roku. I to niczego nie zmienia. Dopóki my nie będziemy mieli zbilansowanej swojej produkcji, do której dołożymy tę wartość dodaną, to opowiadanie.
Niech pan mówi o konkretach.
Konkrety. Panu mówię,
dajmy panu,
że jeżeli,
dajmy panu posłowi powiedzieć.
Spróbuję opowiadać konkret. Panu, żeby pan to zrozumiał. Nałożenie ceł, czyli zablokowanie tego, że zboże przestanie dopływać czy dojeżdżać z Ukrainy, niczego nie zmieni, jeżeli ceny światowe są takie, jakie są. Tylko to może zmienić to, że tutaj będziemy mieć wartość dodaną. I to wystarczy zrozumieć. A nie opowiadanie o kaucji i eksportowanie tego dalej, czy opowiadanie o cle, że tutaj problem jest w tym, że mamy nie ma gdzie tego sprzedać. To jest problem realny. I dlatego mówię o odnawialnych źródłach energii. Dobra, jeżeli mamy w tej chwili pszenicę czy zboże tańsze niż pelet, to dlaczego my tego zboża słabej jakości nie zużywamy w energetyce zawodowej? Dlaczego nie damy rolnikom zarobić i podzielić się tą wartością między ceną słabej jakości zboża, a ceną peletu? Dlaczego rolnicy nie mogą 3 razy 30% więcej zarabiać za zboże, które wyprodukowali?
Pan Michał Kołodziejczak na koniec, bo musimy kończyć.
Ja nie chcę tłumaczyć panu Sachajko, do którejś kamery będę mówił, do tych, którzy to oglądają. Wprowadzenie cła dzisiaj jest najważniejszym elementem, który powinien zostać zrobiony, jeżeli chodzi o przywóz towarów z Ukrainy. Dlaczego? Jeżeli zrobimy z Polski tylko i wyłącznie kraj tranzytowy, to zboża i inne produkty z Ukrainy będą stanowiły konkurencję na rynkach, które zdobyliśmy przez długie lata na zachodzie Europy. I one będą tam w tych cenach ukraińskich dużo niższych. Kiedy wprowadzimy cło, cena na rynku europejskim zrówna się, bo na Ukrainie jest dużo tańsza produkcja. Tam gospodarstwa są takie od 100 tysięcy hektarów nawet do miliona hektarów największe gospodarstwo. I tutaj o to chodzi, by wprowadzić to wyrównanie ceny. A jeżeli mówimy o tym, że trzeba eksportować poza Europę, to wtedy takie cło zostaje wpłacane przy wwożeniu do Unii Europejskiej i kiedy opuszcza Unię Europejską, to cło będzie zwracane dla tego eksportera, który się tym wszystkim zajmuje. Dlatego to jest rozwiązanie o tym problemie, który dzisiaj mówimy stricte, ten, który najbardziej boli rząd Zjednoczonej Prawicy, bo sobie z tym nie poradzili. I dzisiaj ja usłyszałem też wiele słów, że to rząd PiS-u zaczął rozwiązywać problem. Nie, rząd PiS-u już został tak naciskany przez strajki, że musiał się tym zająć i zaczął działać kilka miesięcy za późno. Dlatego ja tutaj ucinam to wszystko, ale nie możemy zapominać też o naszym rynku wewnętrznym, o rozbiciu handlu, o rozbiciu
produkcji. Prosimy.
Więc to jest puenta. Ja tutaj te wszystkie fejki skończyłem.
Przesłanie do kamery, tak jak pan Michał Kołodziejczak, pana posła, przesłanie do tej kamery, prosimy, na koniec.
Rolnicy, nie dajcie się oszukać jakimś takim prostym rozwiązaniem i prostym opowiastkom. Pan przewodniczący pomylił cło z kaucją. I tak czy inaczej, jedno i drugie nic nie rozwiąże, dopóki nie będziemy patrzyli na całą politykę rolną, na to, żeby były kredyty długookresowe, nisko oprocentowane, tak żeby rolnik u siebie mógł normalnie pracować, a nie zaciągać chwilówek, czy oprocentowanie, czy kredytów
kosztów na wysoki procent. Mamy myśleć dalej o rozwoju produkcji zwierzęcej i nie myśleć o tym, że my będziemy w naszych portach eksportowali do Afryki zboże, bo ono wtedy będzie totalnie nieopłacalne. Poza tym Ukraina potrafi zapewnić, tak jak to robiła przez lata, Afrykę w swoje zboże. Rosja jest największym eksporterem zboża na świecie, więc próba eksportu przez polskie porty jest utopijna w ten sposób. Rolnicy powinni być współwłaścicielami całego łańcucha dostaw, a nie tylko producentami produktu podstawowego, bo tu wszyscy się oburzają, a dlaczego pośrednicy tyle biorą? No bo właśnie pozwolono przez lata na to, żeby odciąć rolników właśnie od pozostałej części łańcucha dostaw.
Panowie, musimy niestety kończyć. Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy w tym składzie, bo było gorąco i żywo.
Poseł Sachajko tak naprawdę podważył działanie rządu PiS-u, bo dzisiaj było spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa.
Podważyłem wielokrotnie.
Adamczyka i ministra rolnictwa na temat właśnie zwiększenia przepustowości w portach, bo to jest rozwiązanie bardzo ważne, o którym mówią eksporterzy, że są potrzebne.
O wynikach sądy na tę chwilę. Czy Polska wieś odwróci się od PiS? 78% tak, 22% nie. Króciutki, ale bardzo proszę po jednym zdaniu tylko do tych wyników częściowych na razie, bo jeszcze mamy drugą część programu z naszymi kolejnymi gośćmi. Pan Sachajko.
Jak najbardziej zgadzam się z tymi wynikami, bo w tej chwili to właściwie od lat kolejne rządy gaszą pożary zamiast rozwiązywać to systemowo. I to, co w tej chwili jest, to są działania dużo spóźnione, bo produkcja polskiego białka powinna rozpocząć się wiele lat temu i dzisiaj by nie było nadprodukcji kukurydzy. Produkcja zwierzęca powinna rozpocząć się wiele lat temu i dzisiaj nie byłoby problemu importu zboża z Ukrainy.
Panie pośle, króciutko. I pan Michał Kołdziszczak, ale też króciutko.
Niezły szpagat. Polska wieś musi mieć normalnych reprezentantów, którzy będą patrzyli na kilka lat do przodu. Ja uważam, że na 10, 20, nawet na 30 lat do przodu, jak ma wyglądać polskie rolnictwo. PiS tego nie potrafi. PiS zachowuje się jak podpalacz. Podpalacz strażak, który przychodzi, podpala, robi problem, później gasi ten problem przed wyborami, żeby tylko i wyłącznie na nich zagłosować, bo dorzucą pieniędzy. To nie jest rozwiązanie. Trzeba odbić polską wieś PiS-owi.
Okej, Michał Kołodziejczak.
Dziękuję.
Jarosław Sachajko, dziękuję panowie. A za chwilę druga część programu. Zapraszamy.